O tym, jak Matka Boża, właśnie antycypując, opowiada nam o tej rzeczywistości, która czeka nas po drugiej stronie. O tej rzeczywistości, która czeka nas po śmierci, ponieważ sama Matka Boża jest antycypacją nieba, możemy tak powiedzieć, natomiast nie ogranicza się tylko do pokazania nam nieba. Pokazuje również i piekło i pokazuje również w jakimś sensie czyściec. Wiek XIX i XX był to szczególny wiek objawień maryjnych. Wiem, że ojciec Bogusław Kochaniewicz mówił o objawieniach maryjnych. Odsłuchałem jego wykład na stronie internetowej. Natomiast ja bym chciał powiedzieć już o konkretnych pewnych wypowiedziach Matki Bożej. Co Matka Boża mówi nam o piekle? Co tak czysta osoba, która jest uosobieniem, antycypacją nieba, może nam powiedzieć o piekle? Natomiast mówi o piekle. W Fatimie w 1917 roku objawiła się Matka Boża trojgu dzieciom, Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji, i w jednej z wizji pokazała im piekło. To też jest niesamowite, że o ile dobrze pamiętam, Hiacynta ile miała lat? 6? 6, Franciszek 7 i 9, Łucja. Chronimy dzieci przed wszystkim, prawda? Natomiast Matka Boża, jak dobra mama, absolutnie nie miała jakiejś takiej wątpliwości, czy pokazywać im piekło, czy nie pokazywać. Pokazała im piekło i co korelacjonuje siostra Łucja? Nasza Pani pokazała nam morze ognia, które wydawało się znajdować w głębi ziemi. Widzieliśmy zanurzone w tym morzu demony i dusze niczym przeźroczyste, płonące węgle, czarne lub brunatne, mające ludzką postać, pływające w pożarze, unoszące się przez płomienie, które z nich wydobywały się wraz z kłębami dymu. Demony miały straszne i obrzydliwe kształty, wstrętne, nieznanych zwierząt, lecz i one były przejrzyste i czarne. Ten widok trwał tylko chwilę. Dzięki niech będą naszej dobrej Matce, Najświętszej, która nas przedtem uspokoiła obietnicą, że zabierze nas do nieba. Bo gdyby tak nie było, sądzę, że bylibyśmy umarli z ręku i przerażenia. Matka Boża ukazuje dzieciom piekło. Takich wizji jest więcej, natomiast ja mówię tylko o tych wizjach, które są związane z Matką Bożą. Faustyna też widziała piekło. Jan Wianej też miał jakby wizję piekła. Natomiast co jest tutaj jakby dla nas istotne? To, co się powtarza i w Nowym Testamencie, i w Biblii, i u ojców Kościoła, i w tej wizji, która, tak jak mówił ojciec Bogusław Kochaniewicz, jest dostosowana do możliwości percepcji tych dzieci. Wiadomo, że te obrazy, które one widzą, to są takie obrazy, które dla nich będą zrozumiałe. Natomiast to, co się powtarza, to jest morze ognia. Ogień, który pojawia się w piekle. I jaka jest natura tego ognia? Czym jest ten ogień piekielny? To jest to, co jest jakby najbardziej interesujące. Na czym będzie polegała ta kara? A jeszcze jedno chciałem powiedzieć, że piekło istnieje. To czasem zapominamy, to o wszystkim mówimy, natomiast zapominamy powiedzieć, że piekło istnieje i prawdopodobnie nie jest puste. Prawda? Jak niektórzy teolodzy by chcieli, że jest puste albo prawie puste. Nie jest puste. I poza demonami, szatanem i jego aniołami są tam również dusze, które w wyniku jakby działania ich wolnej woli zupełnie się zatraciły, prawda, w życiu i poszły do piekła. Natomiast czym jest ta kara, którą oni cierpią? Chciałbym cztery takie wyjaśnienia podać, akcentując ostatnie. Klasyczne rozumienie ognia, tej kary piekielnej, to jest ogień fizyczny. Prawda? Ta koncepcja była dyskutowana między teologami wschodnimi i zachodnimi. W tym momencie to nie ma aż takiego znaczenia. Natomiast ten ogień to jest ból fizyczny, w którym te osoby przebywające w piekle cierpią w sposób fizyczny. To jest jedno z wyjaśnień, czym jest to morze ognia. To jest po prostu ból fizyczny. Drugie to jest wyjaśnienie, że są wyrzuty sumienia. Czasem właśnie mówimy, że pali nas sumienie, prawda? Mamy jakieś wyrzuty sumienia i to może być ten ogień. Trzecie wyjaśnienie, że jest to ból spowodowany utratą Boga. Natomiast mnie to najmniej przekonuje, ponieważ ci, którzy trafili do piekła, trafili tam właśnie dlatego, że nienawidzą Boga. Więc jakby ten moment uświadomienia sobie tego, co utracili, jest tutaj może taki nie do końca jasny, prawda? Czy oni mają świadomość tego, co utracili, czy ta ich nienawiść jest tak głęboka, że nie są sobie w stanie tego wyobrazić. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedno wyjaśnienie, rzadko spotykane, z którym spotkałem się u Izaaka z Niniwy. To jest taki syryjski teolog, którego bardzo lubił Dostojewski i cytował też bardzo często. Dlaczego to wyjaśnienie wydaje mi się ciekawe? Ponieważ ono dotyka tego, co nazwałem w pierwszym wykładzie jako antycypacja. Ono pokazuje, gdzie rozpoczyna się piekło w naszym życiu. Tak jak antycypujemy niebo, łaska jest antycypacją tego życia, które będzie później. Natomiast są takie momenty, kiedy ten stan piekielny antycypuje się już w naszym życiu, kiedy możemy sobie powiedzieć, no żyję tak, jakbym był już w piekle. W którym kierunku idzie rozważanie Izaaka z Niniwy? Izaak z Niniwy, czy Izaak Syryjczyk, mówi tak: Bóg stworzył wszystko. Więc nie ma takiego miejsca, gdzie Boga nie ma. Klasyczna teologia mówi, że piekło jest miejscem nieobecności Boga. Że tam jest albo ciepło, albo gorąco. Natomiast w piekle Boga nie ma. Natomiast Izaak Syryjczyk idzie trochę w innym kierunku. Mówi tak: Bóg stworzył wszystko. Więc nie ma w stworzonym świecie, widzialnym i niewidzialnym, Bóg stworzył rzeczy widzialne i niewidzialne. Nie ma takiego miejsca, które w jakiś sposób nie byłoby przeniknięte Jego obecnością. I to jest logiczne. Tak rzeczywiście jest. Bóg stworzył cały świat, widzialny i niewidzialny, więc tę przestrzeń, którą my nazywamy piekłem, również Bóg stworzył. Jeżeli tak, ona nosi ślad Boga. I Izaak Syryjczyk idzie dalej. Jeżeli tak, to w piekle jest obecność Boga. Bóg jest obecny w piekle. To nie jest tak, że to jest miejsce Jego nieobecności. Bóg jest obecny w piekle, natomiast Jego obecność w piekle jest karą dla tych, którzy tam przebywają. To jakby obecność Boga jest samą karą, jeżeli tam w piekle są ci, którzy nienawidzą Boga, to nieobecność Boga nie byłaby dla nich karą, wręcz przeciwnie, byłaby złagodzeniem kary. Natomiast kara polega na tym, że obecny jest ten, którego my nienawidzimy i nie możemy się przed nim ukryć. Nie ma takiego miejsca, gdzie możemy się przed nim schować. On cały czas jest z nami, a my go nienawidzimy. I wydaje mi się, że jest to ciekawa myśl, ponieważ w bardzo łatwy sposób przełożyć właśnie ją na nasze życie. Trudno nam sobie przełożyć na nasze życie ogień piekielny jako ogień fizyczny, który nas pali. Trudno zauważyć takie momenty poza momentem grzechu. Właśnie ten moment wyrzutów sumienia jest takim momentem, gdy nas sumienie pali, gdzie możemy poczuć, że tu się zaczyna coś piekielnego, prawda, w moim życiu. Natomiast temu to podejście Izaaka Syryjczyka zwraca jeszcze uwagę na jeden moment, że nienawiść do drugiego człowieka to jest stan, który nas przygotowuje do tego, abyśmy szli w niewłaściwym kierunku. Proszę sobie wyobrazić, na pewno w życiu każdego z nas był taki moment, kiedy nie mogliśmy z kimś siedzieć przy jednym stole, nie mogliśmy komuś popatrzeć w oczy, nie wytrzymywaliśmy czyjejś obecności, ponieważ go nienawidzimy. Nawet nie on nas nienawidzi. My go nienawidzimy i nie jesteśmy w stanie wytrwać przy nim. Małżonkowie, którzy się pokłócili, jedzą razem obiad? Raczej nie. pierwszy objaw. Prawda? Nie są w stanie rozmawiać, nie są w stanie patrzeć na siebie, nie są w stanie zjeść jednego obiadu. Jeżeli nie jestem w stanie popatrzeć w oczy drugiego człowieka, jeżeli nie jestem w stanie popatrzeć w jego twarz, to znaczy zaczyna się we mnie ten stan, który Izajasz Syryjczyk nazywa stanem życia w piekle. Ten, który mnie kocha, a ja go nienawidzę, jest dla mnie czymś nie do zniesienia. To znajdziemy w psalmach mówiących w proroczy sposób o męce pańskiej. Takie sformułowania. Jego, to jest chyba pieśń Izajasza, jego widok stał się dla nas nie do zniesienia. Usuńmy go spośród siebie. To jest myślenie, które według Izajasza Syryjczyka jest myśleniem piekielnym. Usunąć człowieka, żebyśmy go nie widzieli. To jest nienawiść, która jest tak mocna, że nie jesteśmy w stanie patrzeć na drugiego człowieka. I takie podejście do piekła pokazuje, że antycypacja tego stanu dokonuje się już teraz. To nie jest coś, co gdzieś tam nagle na nas spadnie, nie wiadomo z jakich powodów. Nie. Właśnie wyrzuty sumienia to jest jeden moment, prawda, kiedy czujemy, że zrobiliśmy coś nie tak i że pali nas sumienie. A drugi moment to jest nienawiści, kiedy nie jesteśmy w stanie popatrzeć w twarz drugiego człowieka. Wtedy nie jesteśmy w stanie popatrzeć w twarz Bogu. I ten moment antycypacji jest czymś, na co warto zwracać uwagę w swoim życiu duchowym. Jeżeli takie momenty się zdarzają, że z kimś nie jestem w stanie porozmawiać, popatrzeć na niego, jak najszybciej trzeba dojść do porozumienia z tym człowiekiem. Ponieważ to jest antycypacja życia, które czeka potępionych w piekle. To jest pierwsza kwestia dotycząca piekła. Ono istnieje i już w tym życiu jesteśmy w stanie odnaleźć takie momenty, które wskazują nam na to, że idziemy w niewłaściwym kierunku. Matka Boża nam zwraca na to uwagę, mówiąc w Fatimie, pokazując dzieciom w Fatimie niebo, piekło. Natomiast to jest bardzo fajna reakcja dzieci z Fatimy, kiedy Matka Boża im się pierwszy raz ukazała, i się wystraszyli strasznie. Proszę sobie wyobrazić, że spotkaliśmy w tym momencie Matkę Bożą. Pewnie byśmy się też wystraszyli. Właściwie wszyscy wizjonerzy na początku był strach, nie wiedzieli, co to jest. I Łucja pyta, ona była jak święty Piotr wśród apostołów. Ona tam tylko rozmawia. Jacynta i Franciszek milczą, natomiast ona cały czas prowadzi ten dialog z Matką Bożą. I ona mówi, kim Pani jest? A ona mówi, jestem z nieba. I odpowiedź Łucji jest super. A czy weźmiesz nas do nieba? Nie ma jakichś tam długich pytań. Skoro jesteś z nieba, to weźmiesz nas tam? No i tam Matka Boża odpowiada, że Franciszka i Jacynta szybko wezmę, a ty jeszcze musisz trochę tutaj pobyć dla tego, żeby dać świadectwo. Te reakcje dzieci są dla mnie niesamowite. Czasem jak się to obserwuje. I ten... Ja opowiadałem o tym dzieciom, które przygotowuję do wczesnej komunii pierwszej. Mam takich od 5-6-latków i zaryzykowałem i mówię, opowiem im o piekle. Skoro Matka Boża się nie bała, to czego ja się mam bać? Nie? Trzeba jakoś tak mieć jakieś wzorce duszpasterskie. Prawda? No więc oczywiście o dzieciach z Fatimą, o tym, co jej Matka Boża pokazała i tam potem módlcie się za grzeszników i co możemy zrobić. No i tam mówię, żeby przyjmować przede wszystkim to, co nam Pan Bóg daje w życiu codziennym. I mówi, po tygodniu są te dzieci przyszły i mama Violetty mówi, że jakaś przemiana się dokonała w Violetcie, ona ma teraz 7 lat już, że zaczęła modlić się za grzeszników. Codziennie modli się na różańcu za grzeszników. 7-letnie dziecko. Opowiedzieliśmy jej o tym, że grzesznicy idą do piekła i Matka Boża prosi nas, żebyśmy coś z tym zrobili. No, żebyśmy ofiarowali coś za grzeszników. I te dzieci to łapią od razu. No, ile ja czasu potrzebowałem na to, żeby to zrozumieć, Natomiast Violetta to od razu zrozumiała i tak się przejęła tymi dziećmi z Fatimy, że stara się je naśladować, prawda? Bo ona ma teraz, przepraszam, 8 lat, prawda? Już od 5 roku. Więc tam jest dla niej miejsce pomiędzy Franciszkiem i Lucją, bo Lucja ma 9, Franciszek ma 7, a Violetta ma 8. Violetta, to jest miejsce dla ciebie. Między dziećmi z Fatimy. Piekło. To jest piekło i Izaak z Niniwy mówi, że zaczyna się ono w nas, jeżeli nie jesteśmy w stanie popatrzeć komuś w twarz. To jest jeszcze ciekawe, jakbyśmy popatrzyli na historię zagłady w XX wieku. To znika twarz człowieka. Nie widzimy twarzy człowieka, jesteśmy w stanie z nim wszystko zrobić. Prawda? Naciskamy przycisk i miliony idą na zagładę. Już nie widzimy twarzy. Potem cała filozofia dialogu, Levinas, twarz drugiego, która mówi, nie zabijaj, to jest wszystko związane. Eliminując twarz człowieka, możemy z nim zrobić wszystko. Dlaczego tak łatwo jest dokonać aborcji? Nie widzimy twarzy tego dziecka. Zazwyczaj mamy, które już urodziły, widząc pierwszy raz swoje dziecko, absolutnie nie są w stanie zrozumieć, jak mogły chcieć potem dokonać aborcji. To teraz twarz jest jakby tym miejscem objawienia istoty drugiego człowieka, ale też przemawiania Boga do nas. Czyściec. Co Matka Boża nam mówi o czyściu? Już trochę zacząłem o tym mówić. Natomiast Matka Boża w wielu tych objawieniach mówi, że czasy są ciężkie. Prawda? Katarzynie, świętej Katarzynie na Rigi Bach, ofiarując święty medalik, mówi, że będą ciężkie czasy pośród duchowieństwa polskiego, będzie wiele ofiar i tak dalej. To samo powtarza La Salette. Tam jakby głównym jakby tym obrazem to są łzy Matki Bożej. Nie słowa, które ona mówi, ale że płacze nad ludźmi, którzy pozostawiają Syna Boga. W Lourdes, 1858 rok, objawił się Bernadette Subiru. Jedna z moich ulubionych świętych, Bernadette Subiru. Jest genialna. Razem przeczytać przynajmniej jedną książkę o Bernadette Subiru.
Jeszcze raz tytuł autora?
Objawienia w Lourdes Bernadette Subiru. Na przykład opowieść o Bernadette, tak chyba jest. Różne książki są, ale coś o Bernadette Subiru, które przeczytać proszę. Po czwartych objawieniach milczących, wypełnionych modlitwą i kontemplacją, Maria dała Bernadette nakaz, który powtarzała przez kilka następnych dni. Proście Boga o nawrócenie grzeszników. Potem zapytała, czy byłoby jej trudno uklęknąć i pocałować ziemię w akcie pokuty za grzeszników. Po raz pierwszy też wypowiedziała słowo pokuta. 25 lutego powiedziała pokuty, pokuty, pokuty. I to jest to, co nam Matka Boża mówi o czyśćcu. Że za grzechy trzeba pokutować. Nie wystarczy, że grzech został nam odpuszczony w sakramencie pojednania. To jest jedno. Pan Bóg nam odpuszcza. Jest miłosierny. Natomiast skutki tych grzechów, one zostają. I praca nad tymi skutkami grzechów nazywa się w tradycji Kościoła pokutą. Co wydaje mi się, że jakby to nam gdzieś umknęło w naszym wychowaniu katolickim ostatnio. Jest grzech, jak jeszcze i się o nim mówi, to dobrze, no ale jest spowiedź i Pan Bóg jest miłosierny. Odpuszcza nam ten grzech. Tak, odpuszcza, jeżeli go wyznajemy szczerze. Natomiast skutki tego grzechu zostają i coś z tym trzeba zrobić. Pokuta jest właśnie sposobem przeciwdziałania, prawda? Działania przeciwnego, aby z tymi skutkami grzechu, które pozostały, coś zrobić. Jeżeli nic nie zrobiliśmy, no to idzie z nami po śmierci. Spowiadaliśmy się, chcemy być z Panem Bogiem, umieramy, no i spotykamy Pana Boga. I co się dzieje? Zawsze się zastanawiałem nad tym, jak to ta dusza się oczyszcza w czyśćcu, prawda? Od dziecka, prawda? W jaki sposób to oczyszczenie tam się dokonuje. Znowu klasyczna teologia mówi, że dusza oczyszcza się w ogniu Bożej miłości. Tak zapewne jest. Natomiast to mi trochę jakoś tak jeszcze nie wystarczało. Dopiero światło mi rzucił na to kardynał Ratzinger w swojej książce Eschatologia, który znowu stosuje podobny zabieg do Izaaka z Niniwy. Kardynał Ratzinger mówi tak. Kiedy człowiek umiera, to czas jego, powiedzmy, fizyczny kończy się. Natomiast, powiedzmy, jego egzystencja, ona się idzie dalej. To nie jest zresetowanie twardego dysku. Prawda? W życie pozagrobowe nie wchodzi ktoś inny. To ja wejdę. Prawda? Natomiast czas fizyczny jest związany z moim ciałem. Natomiast wychodząc z tego, pozostawiając ciało, moja dusza wchodzi w bezczasowość, natomiast wchodzi tam jako ta konkretna osoba. I ta konkretna osoba niesie ze sobą całą swoją historię. Często właśnie mówi się o tym, że w momencie śmierci widzimy ten film, prawda, całe nasze życie przed naszymi oczami i tak dalej, to jest sąd szczegółowy. I kardynał Ratzinger mówi tak. Wszystkie nasze słowa i wszystkie nasze uczynki pozostawiają ślad w innych ludziach. To, co ja mówię do Państwa, Państwa zmienia. Państwo mogą przyjmować to, co ja mówię, albo odrzucać. Natomiast wychodząc z tej sali, wychodzimy innymi. To Państwa zmieniło. Musielibyśmy zatkać uszy, żeby nic się nie wydarzyło. Na przykład moje słowa, one jakoś na Państwa wpływają. Dobrze, jeżeli wpływają w sposób dobry, ale mogą też stosować w sposób zły. Ja mogę Państwa skrzywdzić moimi słowami i wyjść stąd, prawda? Mogę powiedzieć herezję, prawda? Utwierdzić Państwa jakby w złej wierze, prawda? I wyjść. I to zostaje. I kardynał Ratzinger mówi tak, kiedy dusza staje na sądzie przed Bogiem, to nie Bóg nie puszcza człowieka, ale to sam człowiek, patrząc też na swoje życie. Nawet jak wszystkie grzechy ma odpuszczone, wyspowiadał się przed śmiercią, widzi, ile jeszcze złych skutków zostało w życiu innych ludzi. Ile ludzi skrzywdził swoimi słowami i swoim działaniem. Dlatego Pan Jezus mówi, z każdego słowa będziecie musieli zdać relację. I kardynał Ratzinger mówi tak. Czyściec jest związany właśnie z tymi skutkami, które pozostały na ziemi. Dopóki skutki nie miną na ziemi, to dosyć, ja już to rozwijam chyba myśl kardynała, a on sobie daleko nie idzie, że dopóki skutki nie miną, to człowiek nie wyjdzie z czyśćca. Natomiast wydaje mi się, że coś w tym jest. Nie? Dopóki ja patrzę na swoje życie i ile tam jeszcze zostało zła, prawda, w duszach innych ludzi, w sercach innych ludzi, nie będę chciał wejść do nieba, no bo to jakoś jest też nieuczciwe. No, tak patrząc po męsku na tą całą sytuację, prawda? Komuś napsułem w życiu, a teraz mam się cieszyć, że wchodzę do nieba, bo mi się udało jakoś, prawda? A tam jeszcze człowiek cierpi. Nie, więc jesteśmy połączeni jakby w tej zależności z ludźmi, którzy odeszli przed nami. I dopóki złe skutki naszych grzechów nie miną, będziemy w czyśćcu. I dlatego jakby czas czyśćca, czas tego oczyszczenia związany jest z tymi, którzy pozostają na ziemi. Kościół mówi, że największym darem, który możemy dać zmarłym, jest co? Jest Eucharystia. Prawda? Złączenie ich z ofiarą Chrystusa, z Eucharystią, modlitwa za zmarłych. To jest jedno. A teraz zapominamy o drugiej rzeczy. Bardzo ważną rzeczą, którą możemy dać zmarłym, aby ułatwić im drogę z czyśćca do nieba, jest nasze przebaczenie. O tym już się prawie w ogóle nie mówię. Dawniej u Oskara Kolberga przeczytałem, że dawniej, nie wiem, czy to było gdzieś na Lubelszczyźnie, czy na Pokuciu, w wioskach, jak szli na cmentarz, w wiosce zawsze przy każdej drodze stał krzyż, jak się wychodziło. Szli z trumną, to przy krzyżu, przy wyjściu z wioski otwierali trumnę. Mówił, kto teraz jeszcze chce poprosić o przebaczenie u zmarłego, zaraz jest właściwy moment, zanim dojdziemy na cmentarz. I cała wioska szła i prosiła, przebacz mi za to, przebacz mi za to, przebacz mi za to. Zamykali trumnę i szli na cmentarz. Przebaczenie jest tym, co możemy dać zmarłym, aby pomóc im wejść do nieba. I jest to oparte o tę ideę kardynała Ratzingera, że nasze życie pozostawia konkretne skutki tutaj na ziemi. To nawet w przysłowiach pozostało. Mówi się we wszystkich słowiańskich krajach, już sprawdziłem, państwach słowiańskich, narodach słowiańskich, o tak pewnie najlepiej powiedzieć, że o zmarłych mówi się dobrze, albo się w ogóle nie mówi. To wszędzie, w Rosji, na Białorusi, na Ukrainie, w Mołdawii, wszędzie sprawdzałem. Dlaczego? Dlatego, żeby nie przedłużać właśnie złych skutków działania tego człowieka. Aby wybaczyć mu i odpuścić go. Czasem mam wrażenie, że te słowa skierowane do apostołów, które są interpretowane w kluczu tajemnicy spowiedzi, co odpuścicie na ziemi, będzie odpuszczone na niebie, które rzeczywiście dotyczą sakramentu spowiedzi, możemy w sposób analogiczny odnieść również w ogóle do przebaczenia, którego dajemy. Jeżeli rozwiążemy jakąś sprawę tutaj na ziemi, ona będzie rozwiązana i na niebie. Bardzo często może to my wiążemy naszych zmarłych, bo pokłóciliśmy się o mieszkanie babci na przykład. Ja miałem taką sytuację w rodzinie też. I tak jest na pogrzebach, kłótni, prawda? O spadek, o mieszkanie, o pole, o miedzę. I potem dzieci nie potrafią się dogadać. I tym samym, bo babcia nie zostawiła testamentu. No, babcia inna, prawda, że nie zostawiła. Natomiast przebaczenie nawet tych błędów, które ktoś zrobił, grzechów, prawda, może tego człowieka uwolnić w drodze do nieba. Według mnie to jest jakby wizja niesamowita. Znowu na zasadzie tej antycypacji, że możemy zobaczyć, jak w tym momencie już możemy uczestniczyć w czyśćcu. Poprzez przebaczenie, co również nas przygotowuje na to, abyśmy od razu po śmierci przeszli do nieba, to przebaczenie. Zjednoczenie się z ofiarą Chrystusa i przebaczenie, które dajemy innym. To jest czyściec, które Matka Boża nam pokazuje. Pokuty, pokuty, pokuty. To, o czym mam wrażenie, żeśmy w ogóle to gdzieś wyrzucili z naszego przygotowania do życia chrześcijańskiego. Kto teraz mówi o pokucie? Wraca to ostatnio do jakichś takich wydarzeń, które związane z wielką pokutą i trzeba było na Jasnej Górze. Natomiast tego w normalnym takim życiu jest wydaje mi się, dużo za mało. Jedna ciekawa rzecz. Proście Boga o nawrócenie grzeszników, a potem Matka Boża zapytała Bernadette, czy byłoby jej trudno uklęknąć i pocałować w ziemię w akcie pokuty za grzeszników. Któryś z egzorcystów mówił, że demony nie mogły wytrzymać, kiedy Jan Paweł II przylatywał do jakiegoś kraju, klękał i całował ziemię. Warto czasem spróbować. Warto czasem spróbować, może nie całować ziemi, ale zrobić coś takiego, co jest dla nas upokarzające. Chociażby się przeżegnać w pracy. Odmówić Anioł Pański przy oknie. Co czyni nas śmiesznymi w oczach tego świata po to, żeby za grzeszników. Pamiętam jeden z wykładowców, które znał Jana Pawła II, wykładowca filozofii indyjskiej, mówi, jaka jest różnica między mną i Karolem Wojtyłą. Bo różnica jest taka, że jak jedziemy do Lublina pociągiem nocnym z Krakowa, jak się obudzimy, to ja wychodzę na korytarz, żeby zapalić, a on klęka przy oknie i odmawia modlitwę. Proszę sobie wyobrazić człowieka, który jedzie nocnym pociągiem, budzi się i klęka przy oknie, prawda, i odmawia różaniec na przykład. Ja nie widziałem czegoś takiego w Polsce, prawda? Więc to są pewne gesty związane z naszą pobożnością, które nie wstydzimy się robić za grzeszników. Po to, aby o nawróceniu grzeszników. To jest wielki temat związany z czyściem, z tym, co nas czeka i z pokutą, którą przyjmujemy nie tylko za swoje grzechy, ale za grzechy innych ludzi. Trzecie, niebo. Co Matka Boża mówi nam o niebie, kiedy się objawia? No wszystko, ona sama jest niebem, prawda? I to w każdym objawieniu Matki Bożej widać. Katarzyna Labourée północy przyklęczała, trzymając ręce na kolanach Matki Bożej. Jedyna święta wizjonerka, która mogła dotknąć Matki Bożej. Nie potrafiłabym powiedzieć o tym, co przeżyła. Jest to tak niesamowite doświadczenie. Z Katarzyną Labourée jest też ciekawa historia, ponieważ przy ekshumacji zwłok przed ogłoszeniem świętą, wiadomo, że trzeba zwłoki ekshumować, okazało się, że ciało zostało nienaruszone, ale nie tak jak u Bernadety, całe ciało, tylko oczy i ręce. Te części ciała, które miały kontakt z Matką Bożą. O tym pisze Vittorio Messori w jednej z swoich książek. Gałki oczne, które widziały Matkę Bożą i ręce, które leżały na jej kolanach, zostały nietknięte, a wszystko inne rozłożyło się tak, jak naturalnie ciało rozkłada się po śmierci. Kontakt z niebem zmienia również nasz. Maksymilian, jeden z widzących La Salette, jak go pytali, dlaczego się nie ożenił, mówię, jak się widziało Matkę Bożą, to potem nie znajdziesz kobiety, która by jej dorównała piękności. No. Wszyscy widzący podkreślają piękno Matki Bożej, którego nie da się opisać, nie tylko jej, ale też również jakby nawet stroju, w którym jest ubrana. Chciałbym zwrócić uwagę na dwa momenty. Pierwszy, znowu moja ulubiona Bernadette Soubirous, jak ją pytali, jak wyjeżdżała już do klasztoru, wiedziała, że nie wróci już nigdy do Lourdes, powiedziała, grota to było moje niebo. W tym strasza się jakby to, co nam Matka Boża pokazuje o niebie. Grota była moim niebem. Potem w klasztorze bardzo często modliła się przy grocie ludzkim. Często stawiano te groty w różnych kościołach. I druga rzecz, że to objawienie nieba związane jest z tajemnicą światła. To też w bardzo wielu objawieniach widać. Katarzyna Labourée zobaczyła światło, usłyszała szelest. Dzieci w La Salette ujrzały światło w kształcie kuli. Potem Fatima. Dzieci nagle ujrzeliśmy jakby błyskawicy. Potem pojawiła się piękna pani na dębie w białej sukni promieniującej jak słońce. Objawienie nieba dokonuje się jakby w tajemnicy światła. To jest jakby też bardzo duży temat, o którym tu nie ma czasu mówić. Natomiast mam wrażenie, że to dokonuje się jakoś przejście od energii do materii, prawda? Tak jak podczas zmartwychwstania Pana Jezusa. Naukowcy mówią, że cały Turyński, ten obraz, który zachował się na nim, to nie jest, jak to się mówi, odciśnięty obraz, prawda? Ale że to jest obraz, który powstał w wyniku wyemanowania energii, która przeszła na wylot przez ten materiał. Wydaje mi się, że bardzo niewiele wiemy o tym, jak ciało ludzkie reaguje, jak ciało ludzkie zachowuje się, jeżeli nie jest skażone grzechem pierworodnym. I wydaje mi się, że tajemnica światła, ona trochę nam przybliża nas do tego. Przemienienie Pana Jezusa. To jest właśnie jakiś wybuch jakiejś energii, prawda? Szaty były tak białe, jak nikt nie może wybielić. Prawda? Narodzenie Pana Jezusa. W apokryfach wiemy tylko o tym, że pojawiło się światło, kiedy Józef przybiegł tam, to już było dzieciątko Jezus, prawda? W tradycji Kościoła zawsze się mówi o świetlistym zmartwychwstaniu Chrystusa. Ta tajemnica światła, ona pojawia się ciągle i jedyną wskazówką, jak zachowuje się ciało ludzkie, które nie jest poddane grzechowi, to jest zmartwychwstałe ciało Pana Jezusa. I widzimy, że ono zachowuje się różnie. To nie jest to samo ciało, natomiast zachowanie jest różne. Ja tylko o tym wspominam, ponieważ te objawienia Matki Bożej, one też to potwierdzają, że Matka Boża jakby pojawia się jako światło, które w którymś momencie przyjmuje realną postać człowieka. Więc to jest pytanie do księdza Michała Hellera na pewno. Jak to się dokonuje? Ja nie jestem fizykiem, ale na pewno wydaje mi się, jest coś na rzeczy. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nasze ciało, które jest czymś twardą materią, powiedzmy tak. Natomiast znamy z doświadczenia taką materię, która w zależności od warunków atmosferycznych zachowuje się różnie. To jest H2O. To może być lód, może być woda, albo może być para. I dla nas to jest oczywiste, że akurat ta materia w zależności od warunków, w jakich się znajduje, zachowuje się w różny sposób. Jeżeli w lodówce w zamrażalniku, to będzie lód po jakimś czasie. Jeżeli w takiej pokojowej temperaturze, to jest woda, a jeżeli jest bardzo ciepło i jej podgrzejemy, to jest para. Jak się zachowuje nasze ciało w zależności od kondensacji, powiem tak, łaski Bożej, nie wiem. Natomiast jest to dla mnie temat, który jeszcze sam rozmyślam nad nim. Ponieważ wiele jest takich sytuacji związanych z życiem świętych, z życiem Matki Bożej, które wskazywałyby na to, że nasze ciało, którego my wszyscy oczekujemy, które otrzymamy po zmartwychwstaniu, ono będzie w jakiś sposób zasadniczo różniło się od tego ciała, które teraz mamy. Będzie to samo ciało, natomiast jak ono fizycznie będzie się zachowywało, tego nie wiemy. Więc światło to jest coś, co nam wskazuje na to, jak w niebie będzie wyglądało nasze ciało po zmartwychwstaniu. Tajemnica światła, promieniujące słońce, błyskawica, światło w kształcie kuli. To jest to doświadczenie, które może nam podpowiedzieć, jak będzie w niebie. Natomiast jeżeli zadajemy sobie pytanie, jak będzie w niebie, to dzisiaj w godzinie czytaliśmy bardzo ładny tekst świętego Tomasza, który mówi o tym, jak będzie w niebie. Ja bardzo często studentów pytam, taki test im robię, no jak będzie w niebie? I chciałbym zwrócić tylko króciutko uwagę na trzy elementy, o których dwa z nich poruszę dzisiaj święty Tomasz w czytaniu. Pierwszy to mówi, będziemy widzieć Boga, święty Tomasz, czyli nasza relacja z Bogiem będzie inna. Teraz nie widzimy Go twarzą w twarz, w niebie będziemy Go widzieć twarzą w twarz, czyli to jest ta tajemnica przebóstwienia człowieka, uczestnictwa w boskiej naturze. To jest jedno. Drugie, o czym mówi święty Tomasz, studenci też o tym zawsze mówili, no jakoś inaczej będą wyglądały nasze relacje. Pan Jezus już o tym mówi, ani się nie będą żenić, ani za mąż wychodzić. Nasze relacje będą inne. Społeczność ludzka zbawionych będzie oznaczała się innymi relacjami niż teraz. To jest druga kwestia. I trzecia, Tomasz w tym fragmencie czytanym dzisiaj o tym nie mówi, ale studenci zawsze to powtarzają, no świat będzie piękny. Cały świat będzie przemieniony. Cały świat oczekuje objawienia Synów Bożych. Niebo, ono nie dotyczy tylko jakby nas samych. Człowiek jest koroną stworzenia. I tak jak grzech pierwszego człowieka dotknął całego stworzenia, całe stworzenie zostało skażone pierwotnym grzechem, tak zbawienie, które przyniósł nam nowy Adam, Chrystus, on dotyka również całego stworzenia. I tutaj otwiera się przed nami jakby perspektywa tej teologii, której papież Franciszek, o której mówi w encyklice Laudato Si, czyli ekoteologii, ekologii, dbania o przyrodę, o środowisko naturalne. Te trzy wymiary życia w niebie my również możemy antycypować w naszym życiu, tutaj na ziemi. Przebóstwienie to jest przede wszystkim życie sakramentalne, życie estetyczne, modlitwa, nowe relacje, które nas łączą z ludźmi. To jest to, co nazywamy katolicką nauką społeczną. Staramy się żeby nasze życie było życiem sprawiedliwym. I trzecie, to jest dbanie o środowisko naturalne. To jest to, co się ostatnio dopiero pojawia, jak w nurtach teologicznych, ale to jest też w jakiś sposób, ojciec Jacek Stasiu to nazywał odzyskiwaniem raju. Prawda? Jak odzyskiwać w naszym życiu utracony raj. Ja bym tu powiedział właśnie, że nie mamy patrzeć wstecz, jak odzyskiwać utracony raj, tylko jak żyć tak, jak będziemy żyli już w niebie. Czyli przemostwienie, nowe relacje z nami, życie zakonne. Proszę, sióstr i braci jest oparte właśnie na tym, co chciałby święty Benedykt zrobić. Pokazać, że można żyć inaczej. Że życie chrześcijańskie to jest inne życie. To jest życie braterskie, oparte na innych zasadach, nie tak jak żyją w świecie. Benedykt nie chciał tylko oddzielić ludzi od świata, ale przez to oddzielenie chciał pokazać, że można żyć inaczej. I reguła świętego Benedykta to jest plan przemiany społecznej. Życie dominikańskie też. W innym kontekście, w innym wymiarze, ale też. Więc te trzy wymiary, przebóstwienie, nowe relacje społeczne i nowy stosunek do środowiska naturalnego, to jest próba życia w taki sposób, jak będziemy żyli później w niebie. Ten trzeci wymiar, nowe relacje do środowiska, no to najbardziej związane ze świętym Franciszkiem. I dlatego do niego odwołuje się papież Franciszek również w swoim projekcie ekoteologii. Dziękuję bardzo. To jest wszystko. 45 minut. Teraz udało mi się zdążyć z czasem. To jest to, co chciałem powiedzieć dzisiaj na temat właśnie antycypacji tej rzeczywistości, która nas czeka w przyszłości.